Iza Serafin, dzień dobry. Przed pandemią nasze dzieci miały jeszcze kontakt z rzeczywistością. Teraz próbują go nawiązać, no bo ta wielomiesięczna nauka zdalna i zamknięcie w domach sprawiły, że no cóż, praktycznie przeniosły się w świat wirtualny. No bo uczyły się online przez kilka godzin, potem się też nie wyłączały, no bo po co, skoro rodzice w pracy, nie można wychodzić, nie można się spotykać, no to co robić? Teraz już można wychodzić, nawet do szkoły, ale stare nawyki zostały. Pytanie, czy na zawsze? No i czy to są groźne, złe nawyki? A może wcale nie? Jak my, rodzice, mamy do tego podejść? Jak się w stosunku do swoich cyberdzieci zachowywać? O tym wszystkim będziemy dziś rozmawiać z naszymi gośćmi, terapeutką, pedagog Zytą Czechowską i pisarzem, wykładowcą akademickim Mikołajem Marcelą, którzy zgłębili problem i w bardzo przystępny sposób przedstawili w książce pod tytułem Jak nie zgubić dziecka w sieci? Mam nadzieję, że jesteście Państwo ciekawi, zatem koniecznie zostańcie z nami. Teraz łączymy się z naszymi gośćmi. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Myślę, że wielu rodziców zadaje sobie teraz pytanie, jak nie zgubić dziecka w sieci, albo jak je chociaż na trochę stamtąd wydostać. Mogły niektóre utonąć w czasie tej wielomiesięcznej izolacji i zdalnej edukacji?
Mogły, ale to też nie jest tak, jak sobie to na ogół opowiadamy. Ja cały czas widzę dzieciaki, które biegają na zewnątrz, które spędzają ze sobą czas i widziałem je przez cały okres pandemii.
Ale był taki okres, że te dzieci nie mogły wychodzić na przykład bez rodziców. Były te krytyczne fale pandemii, kiedy te dzieci rzeczywiście nie mogły po prostu wychodzić z domów nawet.
Tak, ale jak wychodziły z rodzicami, ja to widziałem na ulicach, to się przecież spotykały ze sobą, rozmawiały. Ja raczej bym spojrzał na to w taki sposób, że dzisiaj po prostu znacznie lepiej rozumiemy, jak ważny jest świat cyfrowy i jak on nam może pomóc w takich chwilach krytycznych. I tego doświadczyliśmy w ostatnim okresie. I na to zwracam uwagę z tą w naszej książce. No, problemy z nowymi technologiami leżą gdzie indziej. Problemem nie są nowe technologie, tylko problemy, no właśnie, jest na przykład w edukacji. Edukacja dzisiaj i przed pandemią już była na tyle niedostosowana do naszych czasów i do tego, w jaki sposób żyjemy w świecie, kontaktujemy się ze sobą, pracujemy. No, w naturalny sposób młodzi ludzie ciągnęli do świata cyfrowego w ucieczce przed tym skansenem, z którym bardzo często musieli sobie radzić w szkole i w ramach edukacji, a z drugiej strony uciekali do tego świata cyfrowego dlatego, że coraz bardziej rośnie takie oczekiwanie, że dzieci będą się nieustannie uczyć, nieustannie będą się rozwijać, nieustannie będą chodzić na jakieś zajęcia dodatkowe i właściwie odbierają im jakikolwiek taką przestrzeń do życia, do funkcjonowania. One są cały czas pod nadzorem i bardzo często dlatego wybierają przestrzeń cyfrową, bo tam rodzice, nauczyciele i dorośli czują się mniej pewni niż oni. Więc takim naszym głównym przesłaniem tej książki jest to, żebyśmy przestali robić z nowych technologii, bo to jest wygodne, ale to jest też niebezpieczne bardzo dla nas wszystkich, takiego kozła ofiarnego, który odpowiada za wszystkie problemy, z którymi się dzisiaj mierzymy. I żebyśmy jednak spróbowali dostrzec inne problemy, które gdzieś są schowane za tym takim naszym, no jednak z jednej strony fascynacją, a z drugiej strony bardzo często może nawet nadużywaniem nowych technologii i narzędzi cyfrowych.
Myśli pan, że trochę zrzucamy tak na tę zdalną naukę wszystkie problemy? No bo te dzieci przy tych telefonach i przy tych kamerkach.
Tak, no i problem jest taki, że bardzo wielu nauczycieli, bardzo wielu rodziców i bardzo wielu dyrektorów szkół traktowało okres zdalnego uczenia jako takie zło konieczne, które musimy jakoś przetrwać, żeby potem jak najszybciej wrócić do tego, co było wcześniej. Ale to, co było wcześniej, było w wielu przypadkach bardzo niewystarczające i raczej szkodliwe, jeśli chodzi o edukację, rozwój i podejście do uczenia. Oczywiście nie wszędzie i bardzo wielu nauczycieli skorzystało z tego okresu edukacji zdalnej. Ci nauczyciele rozwinęli rozmaite kompetencje cyfrowe. No ale jednak cały czas powtarzaliśmy jak mantrę, że to jest tylko na chwilę, a za chwilę wrócimy do uczenia stacjonarnego. A wszystko pokazuje, że jednak to tak nie będzie, że to uczenie zdalne będzie pewnie powracało i świat cyfrowy jednak będzie miał dla nas coraz większe znaczenie.
Rzeczywiście tak trochę jest, że obarczamy edukację zdalną i ten ostatni czas za wszystkie bolączki tego świata. Ja myślę sobie, że to, w jaki sposób nasze dzieci, w jaki sposób my dorośli spędzamy czas wolny i czy to jest tylko i wyłącznie przed ekranem monitora i w kontakcie z nowymi technologiami, jest trochę papierkiem lakmusowym tego, jak funkcjonowaliśmy do tej pory, jak funkcjonujemy w naszych domach, w naszych rodzinach. I jeśli nie mamy jakiejś konkretnej alternatywy dla naszych dzieci, my dorośli, jeśli nie dajemy nic w zamian, a oczekujemy, że sami zajmą się sobą, to tak naprawdę wygląda to w ten sposób, że takim najbardziej chyba lubianym przez nasze dzieci sposobem na spędzanie tego czasu są po prostu nowe technologie i tak to się dzieje. Zgadzam się z tym, co powiedział Mikołaj, że obarczamy naszymi różnymi bolączkami, trudnościami, ale też radościami nowe technologie i to jest swego rodzaju właśnie taki kozioł ofiarny, a myślę sobie, że po prostu powinniśmy przede wszystkim zmienić nastawienie do nowych technologii, dlatego że żyjemy w takim świecie, kiedy nie ma już od nich odwrotu i przede wszystkim to nastawienie będzie budowało chęć i konieczność edukacji, a edukacja również w kontekście nowych technologii jest chyba tutaj słowem klucz.
Czyli nie musimy się za bardzo obawiać, że te dzieci nasze utonęły, bo wielu rodziców jest przerażonych, bo tak godzinami przesiadywały przy tych kamerkach, nie odrywając się w tym czasie od telefonów, no żeby nie umrzeć z nudów. Nie ukrywajmy, wielu nauczycieli prowadziło po prostu wykłady. No a potem już tak przyklejone do telefonów chodziły po domu. No ja też to znam z autopsji, niektóre teraz chodzą. Nie musimy się obawiać, że utonęły i już nie wypłyną z tej sieci?
Ja myślę, że trzeba być zawsze uważnym i tutaj ta uważność będzie istotna, dlatego że musimy cały czas widzieć i interesować się tym, co nasze dzieci w tej sieci robią. Rzeczywiście było tak w wielu przypadkach, że w czasie edukacji zdalnej te lekcje odbywały się trochę na zasadzie wykładu, ale myślę, że tutaj trzeba też oddać wielu fantastycznym nauczycielom no, taką prawdę, że też wiele lekcji odbywało się w takiej atmosferze i kreatywności, i współdziałania i współpracy i to były też fajne, kreatywne zajęcia. I jak postrzegam edukację zdalną jako też pewną szansę na rozwój innych kompetencji dla naszych uczniów, ale też dla nas, dla dorosłych, takich kompetencji, o których wcześniej nigdy nie mówiliśmy albo wręcz nie mieliśmy czasu na to, żeby je po prostu rozwijać. To też zależy znowu tutaj od edukacji, od wychowania, od tego, jak nauczymy korzystania z tych nowych technologii nasze dzieci. Jeśli świadomie będą z nich korzystały, tak jak z innych urządzeń i narzędzi, bo też w naszej książce z Mikołajem piszemy o tym, że nowe technologie są po prostu narzędziem w rękach i dzieci, i dorosłych. I jeśli umiejętnie z tych narzędzi będziemy korzystać, to one nie przysporzą nam żadnych problemów, a mogą być naprawdę fascynującym elementem poznawania czegoś nowego, rozwijania się, kreatywności, uczenia się, ale też przecież wykorzystujemy je bardzo często w naszej pracy. Więc myślę, że po pierwsze, jeśli mamy taką obawę, że nasze dzieci mogą utonąć w tej przestrzeni cyfrowej, to warto zacząć od początku. Nigdy na naukę, na edukację nie jest za późno i wyposażyć przede wszystkim te dzieci w taką umiejętność wykorzystywania tych cyfrowych narzędzi i nabycie z nim. My rodzice często mamy też pretensje do dzieci, że siedzą całymi dniami w telefonach, w komputerach, nie mając nawet świadomości, czego one tam w tych komputerach i telefonach szukają, co robią w sieci, na jakich stronach są, jakich treści szukają, czy one się tam uczą, czy się spotykają ze znajomymi, czy rozmawiają, czy może słuchają swoich idoli, czy może po prostu czytają. To wszystko nas niepokoi, a jeśli postaramy się chociaż trochę wejść do tego świata cyfrowego, być takim przewodnikiem dla naszych dzieci i być uważnym na to, co się dzieje w przestrzeni internetowej, to wszystkim nam będzie łatwiej zrozumieć ten fenomen, ale też no, te trudne czasami do zrozumienia przez nas dorosłych zagadnienia, które są dla naszych dzieci, dla naszych uczniów bardzo często oczywistością.
Jak być tym przewodnikiem mądrym, dobrym, to Państwo będą podpowiadać dzisiaj, a za moment spróbujemy odczarować trochę te nowe technologie właśnie. Zastanawiam się, jak wyglądałaby edukacja naszych dzieci, gdyby pandemia wydarzyła się na przykład kilkadziesiąt, a nawet kilkanaście lat temu, kiedy nie mieliśmy do dyspozycji tych wszystkich nowoczesnych technologii. Jak wówczas uczyłyby się nasze dzieci? Tak więc cały ten wirtualny świat, który przeraża wielu rodziców, okazał się, można powiedzieć, zbawieniem. No i nie można go jedynie potępiać, co wielu z nas dorosłych niestety robi, tylko może zrozumieć. I z tym pytaniem zwracam się do naszych gości, a to przypomnę, terapeutka, pedagog Zyta Czechowska i wykładowca akademicki, ekspert w dziedzinie edukacji Mikołaj Marcela, autorzy książki pod tytułem Jak nie zgubić dziecka w sieci. Te wszystkie wirtualne gry, TikToki, Instagramy, Snapchaty, to nie tylko pożeracze czasu.
Oczywiście. To jest taki trochę znak czasów i To są nowe narzędzia, którymi posługują się zarówno nasze dzieci, ale też coraz częściej posługują się dorośli. I myślę sobie, odpowiadając też troszeczkę na to wcześniejsze pytanie, że gdyby pandemia zdarzyła się kilka lat temu, to myślę, że bylibyśmy w bardzo trudnej sytuacji i z pewnością ta edukacja zdalna nie wyglądałaby w taki sposób jak teraz. My oczywiście widzimy pewne niedostatki, widzieliśmy problemy, z którymi wszyscy się borykaliśmy i oczywiście to nie było doskonałe, ale uważam, że na to, w jaki sposób funkcjonowała nowoczesna szkoła, jak mało nauczycieli korzystało z nowych technologii, jak niska była świadomość potrzeby wykorzystywania nowych mediów w edukacji, to i tak poradziliśmy sobie nieźle, tym bardziej, że większość szkół nie była przygotowana chociażby pod kątem sprzętu, pod kątem właśnie wykształcenia, czy też umiejętności, kompetencji cyfrowych nauczycieli, uczniów, ale też rodziców, bo musimy tutaj zaznaczyć, że nic by się nie udało w edukacji zdalnej, gdyby nie oczywiście rodzice. I myślę, że teraz dopiero po edukacji zdalnej wielu z nich uświadomiło sobie, jak ważne są te nowe technologie i jak one mogą wspomagać proces edukacyjny i też proces terapeutyczny. Wszystko zależy oczywiście od nastawienia i od wiedzy, od wiadomości tego, co na tych portalach społecznościowych, programach, aplikacjach nasze dzieci mogą zobaczyć, z czym mogą się zetknąć, z jakimi wiadomościami, treściami na tych stronach czy też programach mają do czynienia. Wszystko może być zarówno dobrze wykorzystane, jak i źle, i tak samo z nowymi technologiami mogą być i dobrze, i niepoprawnie wykorzystywane, i żebyśmy ustrzegli nasze dzieci, młodzież, ale nas samych dorosłych przed tym może niekoniecznie efektywnym wykorzystywaniem nowych technologii, należy najpierw wyposażyć je w taką wiedzę i umiejętności na temat tego, co tam znajdziemy i jak korzystać z tych dobrodziejstw i jakie trudności i też jakie niebezpieczeństwa czyhają na nas bardzo często w internecie.
To powiedzmy o tych korzyściach rodzicom.
Już będę o tym mówił, tylko jeszcze tak właśnie wracając do tego, co mówiła Zyta i do tego pytania, jakby to kilkanaście lat temu wyglądało, to ja tylko powiem tak, zależy gdzie, bo gdyby to się wydarzyło w Australii, to Australia na przykład była gotowa na rozmaite formy zdalnej edukacji już kilkanaście lat temu, dlatego że oni z racji tego, jak tam funkcjonuje społeczeństwo, rozwijali rozmaite formy zdalnej edukacji różne i to też pokazuje, jak cały świat przespał w dużej mierze okazję, jaką dawały nam nowe technologie rozmaite, bo to nie tylko narzędzia cyfrowe można było wykorzystać. Dzisiaj na pewno mamy bardzo wiele tych narzędzi, natomiast dużym problemem jest to, że od momentu właściwie pojawienia się internetu my nie prowadzimy jakiejś edukacji cyfrowej w szkołach. Rodzice też nie do końca czują jakąś potrzebę takiego rozwijania swoich kompetencji i przekazywania ich dzieciom, ponieważ zakładają, że dzieci same się nauczą, bo one są ekspertami od nowych technologii, a to nie do końca tak. My nie puszczamy dzieci na ulicę i nie mówimy im, że mają się same nauczyć, jak działa ruch uliczny, tak? Tylko wprowadzamy je w tą przestrzeń miejską, tłumaczymy, jakie są zagrożenia, pokazujemy, jak się zachować. Jesteśmy aktywnymi przewodnikami, bo wiemy, że inaczej mogłoby im grozić niebezpieczeństwo. I dokładnie to samo dotyczy sieci. Też trudno potem wymagać od rodzica, żeby wszędzie chodził ze swoim dzieckiem. W pewnym momencie po prostu ufa swojemu dziecku i puszcza to dziecko i ono samo się porusza po mieście. No a żeby dokładnie tak samo to wyglądało w internecie, to my też musimy zapewnić jakąś formę edukacji cyfrowej, zarówno w domu, jak i w szkole. Natomiast no, nie mamy takich programów, nie mamy na przykład takiego przedmiotu jak wiedza o społeczeństwie cyfrowym, chociaż od bardzo wielu lat już funkcjonujemy w takim społeczeństwie cyfrowym. I jak to mogłoby wyglądać, jak to wprowadzać zarówno do szkół, jak i w domu. No, o tym wszystkim piszemy w książce, dając bardzo dużo też takich praktycznych porad, bo to chyba jest coś, czego dzisiaj i rodzice, i nauczyciele, i też młodzi ludzie bardzo potrzebują. A co do korzyści, no to tych korzyści to też trudno wymienić, bo no, temu poświęciliśmy większość jednak książki, pokazując, że o ile mamy oczywiście zagrożenia i też pokazując, w jaki sposób ich unikać, co mogą zrobić rodzice, żeby z jednej strony przestrzec, a z drugiej strony w jaki sposób pokazać dzieciom, jak się chronić przed ewentualnymi zagrożeniami, no to głównie piszemy o korzyściach, które płyną z jednej strony na przykład z gier komputerowych, bo bardzo często mówimy, że gry komputerowe to też jest taka strata czasu. Tak? A okazuje się, i to pokazują badania, bardzo wiele badań, że dzieciaki uczą się bardzo wielu rzeczy w trakcie gry w gry komputerowe. Na przykład uczą się języków, rozwijają zdolności, czy taką inteligencję przestrzenną, kreatywność, empatię, zdolności komunikacyjne, umiejętności kooperacji, krytycznego myślenia, ale uczą się też interpretowania, czy czytania gier jako pewnych tekstów. No a w sieci, no to właściwie ten rozwój, edukacja jest możliwa pod takim kątem czysto indywidualnym. Każdy może znaleźć jakąś sieć, jakąś metodę, jakąś przestrzeń, jakąś platformę, która uczy w taki sposób, jaki jest najbardziej dopasowany do potrzeb danej osoby i dzięki temu uczyć się efektywnie, rozwijać swoje zdolności i swój potencjał.
Wszyscy przeszliśmy taki przyspieszony kurs tych kompetencji cyfrowych, no bo wielu dorosłych też przeniosło się na home office. Nauczyciele musieli przecież też pracować zdalnie, też musieli się wielu rzeczy nauczyć. Myślicie Państwo, że przez tę pandemię zasypała się ta ogromna przepaść między dorosłymi a dziećmi, jeśli chodzi o korzystanie właśnie z nowych technologii, bo ona taka była przed pandemią. Nadal jest taka, czy może trochę się zbliżyły te dwa światy?
No myślę, że się zbliżył, że jednak to doświadczenie z jednej strony też przebywania razem w bardzo wielu przypadkach, kiedy i rodzice, i dzieci no właśnie pracowali zdalnie, ta możliwość przyjrzenia się temu, co robią dzieci przez tych uważnych rodziców. Wielu rodziców to podkreśla, że to był taki okres, kiedy oni odkrywali nagle pasję swoich dzieci, zainteresowania, dostrzegali taki potencjał, którego wcześniej nie potrafili dostrzec, no bo nie wiedzieli za bardzo, co dzieciaki robią w tym swoim czasie wolnym. Ale też mam wrażenie, że to był taki okres w bardzo wielu przypadkach, oczywiście nie we wszystkich, ale zacieśniania więzi także poprzez korzystanie z rozmaitych narzędzi cyfrowych, z sieci, z internetu, wspólne, nie wiem, granie czy wspólne oglądanie rozmaitych wykładów czy filmów. I to chyba sprzyjało gdzieś zasypywaniu no, jednak tego głębokiego dołu, który dzielił młodzież od dorosłych. Ale myślę, że jednak potrzebujemy jeszcze trochę czasu, bo to właśnie przez tą narrację, która nam towarzyszyła nieustannie, że to jest tylko tymczasowe, chwilowe, że za niedługo wrócimy do normalności, do tego, co było i wszystko będzie po staremu. Bardzo wiele osób broniło się przed taką zmianą myślenia, przed przyjęciem innej perspektywy.
Tak, że to próbą, tylko na chwilę.
Próbą dostrzeżenia tego, że to może być naprawdę w dużym stopniu rewolucja dla nas wszystkich, jeśli chodzi o uczenie się, o bycie razem, o komunikowanie się. Nie chcieliśmy dostrzec tego, co dobre, a raczej cały czas próbowaliśmy akcentować to, co złe, żeby usprawiedliwić sobie właśnie takie dążenie do powrotu do tego, co było.
Rzeczywiście ta dysproporcja, jeśli chodzi o wykorzystanie nowych technologii, się troszeczkę wyrównała, ale myślę, że Mikołaj zgodzi się ze mną, że paradoksalnie w czasie pandemii my też nabyliśmy dodatkowych takich kompetencji miękkich. Zauważyliśmy, że nie potrafimy organizować sobie czasu, że nie potrafimy samodzielnie wyszukiwać informacji, że nie potrafimy myśleć krytycznie, że nie potrafimy selekcjonować tych informacji właśnie za pomocą nowych technologii, że też nie potrafimy sobie samodzielnie zorganizować czasu i takiej przestrzeni do samodzielnej nauki. I przy okazji kształtowania tych kompetencji cyfrowych myślę, że wszyscy uświadomiliśmy sobie, jak ważne są te miękkie kompetencje. Kompetencje przyszłości, czyli kreatywność i właśnie taka inicjatywność, innowacyjność, selekcja informacji, krytyczne myślenie i wbrew pozorom też myślę, że nastąpił taki wzrost tych umiejętności.
Obyśmy tylko wyciągnęli z tego dobre wnioski i mówiliście Państwo sporo o korzyściach wynikających z korzystania z nowych technologii, no ale trzeba też pamiętać o zagrożeniach i o tym wspominał Pan Mikołaj Marcela i o tych zagrożeniach więcej już za moment. Kreatywne i krytyczne myślenie, komunikacja, współpraca, takie między innymi umiejętności zdobywają albo rozwijają nasze dzieci, na przykład podczas gry na komputerze, czy przygotowywaniu różnych treści, wrzucaniu ich na YouTube'a czy Instagram. O różnych korzyściach wynikających z dostępu do tych technologii mówili przed chwilą nasi goście, terapeutka, pedagog Zyta Czechowska i wykładowca akademicki, ekspert w dziedzinie edukacji Mikołaj Marcela, autorzy książki Jak nie zgubić dziecka w sieci. Ale musimy też pamiętać, że sieć i cały ten wirtualny świat, w którym zanurzone są nasze dzieci, ma też sporo ciemnych stron. To jaki jest ten internet złych rzeczy, o którym to my rodzice powinniśmy pamiętać?
Oczywiście, tak jak każde narzędzie i nowe technologie powodują, że jest pewna przestrzeń, przed którą chcielibyśmy uchronić nasze dzieci. Ja może nie nazwałabym, że są takie ciemne, czarne, groźne przestrzenie, raczej takie miejsca, przed którymi chcielibyśmy uchronić nasze dzieci. Ja też jako pedagog specjalny zawsze stawiam na pozytywny przekaz informacji i raczej na to, żeby wyposażyć dzieci w umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, w takie pozytywne aspekty edukacyjne i też wyposażyć ich w takie narzędzia, które uchronią ich ewentualnie przed tymi zagrożeniami, o których bardzo często mówimy w sieci. Staram się nie straszyć, staram się nie demonizować miejsc, które przecież mają się kojarzyć dobrze naszym uczniom, ale też przecież nam dorosłym. My podczas nie tylko zajęć takich edukacyjnych, ale w ramach projektów, w których też wykorzystujemy przeróżne tikowe aplikacje i programy, zawsze staramy się uczulać naszych uczniów na to, z jakimi trudnościami, problemami mogą zdarzyć się w sieci. I to jest ważne, żebyśmy chronili ich przed tym, chociażby tłumacząc, że wszystkie dane osobowe, którymi się posługują, są tylko dla nich, że nie można ich tak bezkrytycznie gdzieś tam publikować w sieci, że mogą zdarzyć się sytuacje i miejsca, gdzie ktoś będzie chciał te dane od nich wyłudzić. Musimy też nauczyć ich hasłowania ważnych rzeczy, programów, aplikacji, z których korzystają przecież w internecie, ale też no, uchronić ich przed takimi sytuacjami, na przykład przed sextingiem, czy przed takimi tematami, które dla rodziców są trudne i przecież o których my też nie mówimy w realnym świecie, nie mówimy tak na co dzień z naszymi dziećmi, a one zdarzyć się mogą również w sieci i tym bardziej powinniśmy uczulać ich na te tematy.
Ja z kolei dodam taką perspektywę, że bardzo często też rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, jak funkcjonuje sieć i też nie widzą pewnych swoich działań, które z jednej strony są groźne dla nich, a z drugiej strony dla dzieci, ponieważ też pokazują pewien sposób działania. Pamiętajmy, że na przykład dzisiaj w ramach social mediów bardzo często nasz wall na Facebooku czy nasz profil na Instagramie w dużej mierze jest takim billboardem, który jest naszą reklamą. On bardzo wiele o nas mówi i dzisiaj coraz częściej rekruterzy w firmach sprawdzają social media, coraz częściej rozmaite instytucje zaglądają na profile w mediach społecznościowych i czerpią z tego informacje, ale też pewne interpretacje na temat tego, kim jesteśmy, jak się zachowujemy. I to jest bardzo ważne, żeby z jednej strony rodzice mieli tego świadomość, a z drugiej strony, żeby przekazywali też wiedzę swoim dzieciom, żeby one też wiedziały, że w przyszłości to może być bardzo ważne, co publikują na social mediach, jakie zdjęcia wrzucają. Też rozmawiać o tym, co to znaczy, że coś jest publiczne, jakie to będzie miało konsekwencje na przyszłość. No ale żeby to zrozumieć, to też na przykład rodzice powinni o tym pamiętać, bo wielu rodziców nie ma świadomości takiego zjawiska jak sharenting, czyli nie widzą na przykład niczego złego w tym, że wrzucają zdjęcia swoich dzieci kilkuletnich czy nowonarodzonych do internetu i bardzo często zapominają o tym, że te zdjęcia już będą krążyć po internecie, zwłaszcza kiedy na przykład są wrzucane jako zdjęcia publiczne, kiedy no właściwie z dużą dozą prawdopodobieństwa one za chwilę wejdą do wyszukiwarek w przyszłości, kiedy ich dzieci dorosną. To może się okazać, że nagle znajdą swoje zdjęcie w wieku 5 lat na jakimś portalu czy gdzieś w wyszukiwarce. Ale żeby rodzice mieli taką świadomość, że to może być groźne, no to najpierw trzeba trochę o tym poczytać, trochę pomyśleć. I dlatego napisaliśmy tą książkę i adresujemy ją do rodziców i podejmujemy bardzo szeroką gamę tematów. Także z jednej strony oczywiście zagrożenia, jeśli chodzi o wykorzystywanie rozmaitych mechanizmów działania naszego mózgu, bo to rzeczywiście w social mediach czy twórcy rozmaitych aplikacji wykorzystują, żeby w pewien sposób zarządzać naszym zachowaniem, czy gdzieś wpływać na to, jak się zachowujemy w sieci. Ale z drugiej strony też, żeby no właśnie nie rysować wszystkiego w ciemnych barwach, pokazujemy, że te nowe technologie, zarówno internet, jak i gry komputerowe, wpływają bardzo często pozytywnie na nasz mózg, na to, jak się czujemy, na poziom naszego szczęścia. Też mogą stymulować wydzielanie tak zwanych hormonów szczęścia, tylko to wszystko zależy od tego, jak ich używamy, co robimy w ramach no właśnie świata cyfrowego, no i też jak żyjemy poza tym światem cyfrowym, bo o tym trzeba pamiętać. Każdy człowiek jest inny, ma inne potrzeby i też inaczej znosi, czy też jakoś inaczej czerpie satysfakcję z korzystania z różnych narzędzi. i będą młodzi ludzie, którzy będą mogli siedzieć w internecie po kilka, nawet czasami kilkanaście godzin dziennie, ale będą robili niesamowite rzeczy w tym internecie, a poza internetem w świecie realnym będą o siebie dbać, będą wychodzić na spacery, odpowiednio się odżywiać, spać i będą szczęśliwymi ludźmi przez cały czas. A z drugiej strony niektórzy ludzie, nie dbając o swoją higienę i korzystając nawet 2-3 godziny dziennie, ale w niewłaściwy sposób z sieci, mogą być ludźmi nieszczęśliwymi i no, pod wieloma względami czującymi się po prostu źle. Więc tutaj o tym wszystkim musimy pamiętać jako rodzice, jako nauczyciele, jako dorośli. Też nie ma prostych odpowiedzi, nie ma też prostych zagrożeń. To, co dla jednego może być zagrożeniem, dla innego może być korzyścią. Zawsze to jest kwestia takiego spojrzenia rodzicielskiego czy jakiegoś opiekuńczego na dziecko i sprawdzenie, czy ta sieć pomaga, czy może rodzi pewne problemy. Więc ja bym chronił nas przed takim zero-jedynkowym myśleniem o nowych technologiach na pewno.
Ale wracając jeszcze do tej konieczności edukacji rodziców. Musimy się edukować, żeby potem móc edukować swoje dzieci, a do tego, jak być mądrym rodzicem w tej cyfrowej rzeczywistości, wrócimy już za moment. Czy tego chcemy, czy nie, nowe technologie stały się nieodłącznym elementem naszego życia, co zresztą dobitnie udowodniła pandemia. Wielu z nas musiało przejść taki przyspieszony kurs znajomości tej sfery rzeczywistości. No a skoro mamy cyberdzieci, musimy być poniekąd cyberrodzicami, ale tylko poniekąd. Od czego zacząć? Jak postępować wobec dzieci, żeby nie utopiły się w sieci, ale też nie znienawidziły nas za to, że próbujemy je z niej wyciągnąć? Pytam o to naszych gości, terapeutkę Zytę Czechowską i eksperta w dziedzinie edukacji Mikołaja Marcele. Jak być mądrym rodzicem, mądrym mistrzem, przewodnikiem po tej cyberrzeczywistości, cyberprzestrzeni?
Trzeba być świadomym rodzicem i takim, który będzie chciał się edukować, uczyć i dostrzeże potrzebę tego, żeby właśnie wzajemnie uczyć się od siebie, od swoich dzieci, od innych rodziców, od znajomych. I myślę, że właśnie w czasie edukacji zdalnej wszyscy doświadczyliśmy tego, że jesteśmy sobie potrzebni, że nie potrzeba się wstydzić, trzeba mówić o tym, czego nie wiemy, czego nie znamy, czego chcielibyśmy się nauczyć. I tak też się działo bardzo często właśnie podczas pandemii, gdzie to rodzice uczyli się od swoich dzieci obsługi podstawowych urządzeń mobilnych, ale też tego, w jaki sposób zalogować się na przykład do platformy, na których odbywały się zdalne lekcje, w jaki sposób wysłać plik, odebrać plik. I ja myślę, że to była ta właśnie wartość dodana edukacji zdalnej i to, czym powinniśmy się chwalić, co powinniśmy przenieść do życia stacjonarnego i co powinniśmy kontynuować. Ja nawet kiedyś mówiłam o tym i tak nazwałam to, że nie warto pod sobą kopać dołków, że wszyscy jesteśmy sobie potrzebni, my rodzice nauczycielom, nauczyciele rodzicom i tak samo uczniowie. Wielu nauczycieli też na forach, w grupach edukacyjnych przyznawało się i wręcz z dumą mówiło o tym, że dopiero dostrzegło, jakie kompetencje, umiejętności w zakresie nowych technologii mają ich uczniowie, jak fantastycznie z użyciem nowych technologii tworzą elektroniczne książeczki, plakaty, wirtualne ogłoszenia, jak wspaniale potrafią tworzyć graficzne notatki, konstruować mapy myśli, tworzyć jakieś filmy promujące ich działania na lekcjach, promujące szkołę, chociażby nie mogąc organizować tak zwanych otwartych drzwi, które promują ich szkoły, robili to wirtualnie i wielu naprawdę dostrzegło ogromny potencjał w tych nowych technologiach. Włączało się nawet do tych działań właśnie mnóstwo rodziców, którzy zauważyli, że mogą szybko przyswoić sobie pewne umiejętności związane chociażby z obsługą tych podstawowych urządzeń mobilnych i poznali takie aplikacje, które do dzisiaj ułatwiają im życie. Warto uczyć się od siebie, warto wzajemnie się inspirować i myślę, że na to powinniśmy postawić w nowym roku szkolnym.
Tak jak w poprzednich swoich książkach, bardzo często powtarzam taką triadę zaufania, wsparcia i dialogu. I tak jak w realu, w świecie realnym, to obowiązuje, jeśli chodzi o edukację, ale też o relacje rodzinne, to dokładnie to samo dzieje się, jeśli chodzi o świat cyfrowy. Jeśli będziemy z jednej strony ufać, wprowadzimy dziecko w świat cyfrowy, a potem mu zaufamy, będziemy jednocześnie zawsze zapewniać go możliwości wsparcia, jeśli pojawią się jakieś problemy. A gdy pojawią się te problemy, to nie będziemy myśleć od razu w kategoriach zakazów, nakazów, blokad, czasu ekranowego, nadzoru, sprawdzania przeglądarek, tylko będziemy dyskutować, prowadzić dialog, zastanawiać się, dlaczego coś się na przykład wydarzyło, albo dlaczego tak używamy nowych narzędzi cyfrowych, a nie inaczej, dlaczego takie aplikacje, a nie inne, no to wtedy nie będzie problemu. Ja w ogóle wątpię, że rodzice czy nauczyciele mogą być dzisiaj mistrzami, jeśli chodzi o nowe technologie, bo dzieciaki w mig łapią wszystkie nowości i one są o kilka kroków zawsze do przodu.
Nie da się ich dogonić niestety.
No właśnie, ale jeśli będziemy się interesować tym, co one robią, jeśli będziemy doceniać, a nie krytykować, tak? Bo zwróćmy uwagę na to, że my bardzo często krytykujemy, mówimy skończ z tym internetem, przestań tracić czas.
Zakazujemy, blokujemy.
No właśnie, a badania pokazują, że to jest nieskuteczne działanie, że blokady, że nadzór, że zakaz, to nie przynosi dobrych efektów, raczej rodzi ryzykowne zachowania, a poza tym to jest krótkoterminowe, bo przecież te dzieci kiedyś będą dorosłe i one w pewnym momencie będą musiały same siebie regulować, same będą musiały odpowiadać za to, jak korzystają z internetu, ile czasu spędzają i kiedy już nie będzie rodzica, który będzie nad nimi czuwał, który będzie sprawdzał, to nie będą potrafiły się zachować tak, jak myślimy, że powinny się zachować. Dlatego myślę, że najważniejsza rzecz dla rodziców to jest po prostu wspierać młodych ludzi, być z nimi, interesować się tym, co oni robią, doceniać to, co robią i próbować, no, nawet jeśli nie spędzać z nimi czasu w internecie, bo pamiętajmy, że niektórzy rodzice po prostu nie chcą tego robić albo nie do końca czują te nowe technologie i okej, nie zmuszajmy ich też do tego. Natomiast wystarczy, żeby się chociaż zainteresowali, porozmawiali, spróbowali gdzieś też może nawiązać jakąś relację przy okazji rozmaitych aktywności swoich dzieci. My piszemy w książce, dajemy rozmaite właśnie też porady, jak to robić, jak wykorzystać ten wspólny czas, czy to w sieci, czy przy okazji, kiedy dzieciaki chcą jakąś nową aplikację na swoim telefonie, to przecież nie trzeba od razu mówić nie. Można na przykład zrobić taki, byśmy powiedzieli, casting na aplikację z prezentacją, z próbą przekonania rodzica, co też na przykład sprawi, że dzieciaki lepiej zrozumieją, o co chodzi w danej aplikacji, może dowiedzą się, jak tam są przetwarzane dane, czy są jakieś niebezpieczeństwa, a też nabędą jakichś kompetencji dodatkowych, na przykład przygotowując specjalną prezentację, czy komunikując się z rodzicami w odpowiedni sposób i próbując ich przekonać do swojego pomysłu. Wszystko da się zrobić, tylko trzeba to robić z głową i być otwartym na rozmaite rozwiązania. No i dlatego taka książka dla rodziców i właściwie dla wszystkich dorosłych.
No właśnie, a jeśli ktoś chce się jeszcze podszkolić, to odsyłamy do tej książki Jak nie zgubić dziecka w sieci, która właśnie pojawiła się na rynku. Jej autorzy, terapeutka i pedagog, nauczycielka Zyta Czechowska i wykładowca akademicki, ekspert w dziedzinie edukacji Mikołaj Marcela byli dziś naszymi gośćmi. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy.
I zapraszam za tydzień. Do usłyszenia. Iza Serafin.